Witam Państwa, Lech Pilarski. Dzisiaj w naszej audycji będziemy rozmawiali o startupach, o możliwościach rozwojowych związanych ze startupami. Dużo się o tym mówi, sporo pieniędzy angażuje, żeby tych startupów było coraz więcej. Jak sytuacja tego rodzaju młodych firm wygląda na ścianie wschodniej, o tym dzisiaj właśnie opowiemy na kanwie wczorajszego wydarzenia, czyli rozstrzygnięcia konkursu Top Ten Startupów Polski Wschodniej. Jesteśmy w bardzo licznym gronie, są laureaci i ci, którzy nie zdobyli żadnego medalu, ale mimo wszystko zostali wyróżnieni tym chociażby, że są w dziesiątce najlepszych startupów Polski Wschodniej. Chociaż są także firmy, które już przekroczyły ten etap startupów, rozwinęły się fajnie. Są także przedstawiciele instytucji finansowych, które wspierały rozwój startupów i o tym również będziemy dzisiaj rozmawiali. Trochę odgłosów słychać, bo jesteśmy w małej sali opery i filharmonii w Białymstoku. Tutaj właśnie te wydarzenia związane ze Wschodnim Kongresem Gospodarczym mają miejsce. To teraz będziemy rozmawiali już o startupach. Moimi gośćmi są Michał Wasilewski, NetGuru, Maciej Dardziński, Podlaski Fundusz Kapitałowy, Grzegorz Ciwoniuk, Elastic Cloud Solutions i Łukasz Skłodowski, również ta sama firma, najlepszy startup Polski Wschodniej. Filip Brzeziński, Alex Electro, Tomasz Płoński, również ta sama firma, Łukasz Łapiński, Pacomatic i Daniel Dereniowski, Huge Tech, firma z Rzeszowa i za chwilę się wyjaśni, dlaczego przedstawiciel Rzeszowa uczestniczy w naszej rozmowie, bo są fajne diagnozy związane z rozwojem firm startupowych na ścianie wschodniej. To zacznijmy może od laureatów. Gratuluję przede wszystkim. No i co dalej?
Dziękujemy bardzo za to wyróżnienie. To jest dla nas naprawdę ciekawe wydarzenie tutaj. Mogliśmy się też poznać z kolegami z różnych regionów Polski Wschodniej, dzięki czemu myślę, że nawiążemy trochę współpracy. Co dalej? No jakby ekspansja dalej poza Podlaskie, poza Polskę Wschodnią, poza w ogóle Polskę. To przede wszystkim, ponieważ chcemy się rozwijać jak najbardziej, skalować i promować też nasz region.
Myśl globalnie, działaj globalnie, ale lokalnie to mało o Was wiemy. Co za tym robicie?
Myślę, że takie wydarzenie jak to trochę już pokażą nas tutaj też na lokalnym rynku. Robimy rozwiązania dla dużych organizacji, dla korporacji, rozwiązania do wewnątrz, dla pracowników, które usprawniają im pracę, w szczególności aplikacja, dzięki której pracownicy mogą szereg rzeczy w firmie załatwić, a korporacja może się z nimi komunikować.
Czyli taka wewnętrzna sieć w firmie.
Dokładnie.
Pacomatic to też bardzo ciekawy pomysł. Zawsze mamy problemy z kurierami, którzy w najmniej spodziewanym momencie dzwonią i domagają się, żebyśmy przyjechali i odebrali paczkę. Wy proponujecie tutaj ciekawe rozwiązanie, które pozwala tę paczkę zostawić bezpiecznie.
Dokładnie. To jest problem, który chcemy rozwiązać. Chcemy zastąpić te zwykłe, tradycyjne, może bardziej uzupełnić, zwykłe, tradycyjne skrytki listowe o nowoczesne, inteligentne skrytki pocztowe, które właśnie obsługują przesyłki kurierskie. Jest to nowy produkt, nie ma takiego w Polsce. Ludzie zazwyczaj kojarzą to z takimi klasycznymi automatami, z monitorami. My mamy inny produkt. Ten produkt to jest miniaturyzowana wersja takiego urządzenia. To jest między innymi urządzenie IoT, aplikacja mobilna i całe rozwiązanie, które kompleksowo zgrywa się, jeżeli chodzi o między innymi o wykonanie z takimi tradycyjnymi skrytkami listowymi. I to bardzo ładnie pasuje do budynków wielorodzinnych i widzimy, że architekci to czują, znajduje się to w projektach, mamy wdrożenia, mamy zapytania, działa dynamicznie.
Polecamy białostockim deweloperom, kto może najlepiej wykorzystać białostockie produkty, oczywiście białostockie firmy. No i Alex Electro, jak kto woli, zastąpienie Tesli, jest to możliwe tutaj w Białymstoku?
Jest jak najbardziej.
Mówimy o elektrycznym samochodzie.
Zgadza się, jest to jak najbardziej możliwe, jeśli połączymy biznes z uczelniami wyższymi, jak najbardziej możemy stworzyć auto oraz rozwiązania z tym związane, jak infrastruktura.
Bo już proponujecie pewne rozwiązania, wykorzystanie fotowoltaiki, na przykład w naszym otoczeniu, różne ławeczki, nie ławeczki, przystanki.
Jak najbardziej tak wykorzystujemy takie rozwiązania. Wiadomo, w chwili obecnej fotowoltaika tak posunęła się do przodu, że autonomiczne stacje, bikeporty, czy też ławki, które stoją w miastach, kilku w Polsce i kilku zagranicznych, które już zainstalowaliśmy, cieszą się dużym powodzeniem i jak najbardziej ułatwiają życie codzienne dla mieszkańców i dla ludzi korzystających z takich rzeczy.
No dlaczego nie w Białymstoku? Czemu takich ławek nie ma? Skoro to wasz produkt.
W Białymstoku też ludzie przekonali się, że ławki solarne mają rację bytu, są bardzo ciekawym elementem infrastruktury miejskiej, które pokazuje miasto.
A gdzie to jest?
Jest bodajże 5 w mieście, w centrum. Można sobie naładować telefon, oczywiście jeśli ma się kabelek, ewentualnie indukcyjnie.
Czyli są takie no, w powijakach kilka tylko egzemplarzy, a przecież moglibyście całe miasto już obsłużyć.
Te ławki, które stoją w mieście, nie są naszymi ławkami, bo chciałbym to podkreślić. Ze względu na to, ponieważ nasza firma jest dosyć młoda, działamy dopiero 2 lata na rynku, a przetarg miejski na te ławki był wygrany dosyć wcześniej. W chwili obecnej czekamy, dzisiaj rozmawialiśmy właśnie między innymi z prezydentem obecnym miasta Białegostoku. Mówił, że jak rozstrzygnięty kolejny przetarg, to kazał nam wręcz wziąć udział w takim przetargu, tak?
Czyli jest szansa.
Jak najbardziej, jesteśmy przedsiębiorcą z Białegostoku i trzeba wspierać to, co nasze.
No właśnie. Teraz porozmawiamy o firmie, która zaczynała jeszcze niedawno, była startupem, ale już ten etap macie za sobą.
NetGuru jest firmą globalną, jest to lider branży IT w Polsce. Chcemy być liderem całego digital transformation w najbliższym czasie i wpływać przez nasz software na każdy tryb życia, na każdy atrybut tego, co robimy w tym momencie.
To znaczy, co robić?
To, że mam programowanie. Programowanie, które zmienia świat. Naszym celem jest stworzyć programowanie, którego używa około 1 miliarda ludzi na świecie. Jesteśmy bardzo blisko. Jeszcze wiele pracy przed nami, ale poprzez zatrudnianie najlepszych programistów, najlepszych deweloperów, najlepszej kadry, najlepszy talent, jesteśmy w stanie to osiągnąć bardzo szybko.
Jeszcze do niedawna był to Bitcraft i w pewnym momencie dostaliście, jak to było dokładnie?
Bitcraft jest to firma z Białegostoku, którą NetGuru przyjęło w tym roku, przez co pojawiliśmy się na mapie Podlasia w województwie podlaskim. Doszło do nas prawie 50 specjalistów. Miałem przyjemność kierować tą firmą przed przejęciem. W tej chwili tworzymy zespół zgrany, połączony z centralą w Poznaniu i z innymi biurami w Polsce.
I na pewnym etapie potrzebowaliście pieniędzy.
Tak, Bitcraft w trakcie swojego rozwoju potrzebował dofinansowania, żeby utrzymać dobry cash flow. Pozytywny przepływ pieniądza jest jednym z istotnych elementów prowadzenia jakiegokolwiek biznesu i w tym momencie odezwaliśmy się do funduszu inwestycyjnego, lokalnego funduszu inwestycyjnego.
No właśnie, Maciej Dardziński, Podlaski Fundusz Rozwoju Regionalnego, Podlaski Fundusz Kapitałowy. Wsparliście, ale obiegła nas niedawno informacja, że sprzedaliście tę firmę jakby, wycofaliście się z tej firmy. Co to oznacza?
To oznacza, że firma rozwinęła się na tyle dobrze, że pojawił się inwestor branżowy, który zainteresował się zakupem tej firmy. Czyli my z perspektywy funduszu i oceniając zarząd Bitcraftu, wszyscy wykonaliśmy dobrą pracę.
Ponieważ... Czyli wy przygotowaliście produkt, który znalazł kupca. Można by tak powiedzieć o firmie.
Wsparliśmy finansowo zarząd, żeby realizował konsekwentnie swoje wizje. Uwierzyliśmy w to, że oni są w stanie to zrobić i następnie sprzedać udziały w firmie inwestorowi branżowemu, bardzo znanej w Polsce firmie NetGuru.
Czyli to nie była sprzedaż, bo były słabe wyniki czy cokolwiek, po prostu był sukces i trzeba było go spieniężyć.
Zdecydowanie. Bitcraft stał się tak ważny na mapie Białegostoku, że został dostrzeżony za jedną z najszybciej rozwijających się firm informatycznych w Polsce, jaką jest NetGuru. I każda inwestycja ma termin ważności. My inwestujemy najczęściej w horyzoncie 3-5-letnim. Tutaj zainwestowaliśmy w Bitcraft w 2016 roku i dokonaliśmy sprzedaży udziału w 2018. To była bardzo szybka inwestycja i bardzo udana.
Czy teraz będziecie inwestować w Elastic Cloud Solutions? Bo tu wyjaśnijmy, był pan w jury tego konkursu Top 10 startupów Polski Wschodniej. Dlaczego właśnie ta firma wygrała?
Ta firma wygrała dlatego, że osiąga stabilne przychody, ma kompetentny zespół do tego, żeby budować firmę globalną, który rozumie, czym jest pozytywny cash flow. To, o czym wspominał kolega z Bitcraftu. Żeby prowadzić firmę, trzeba mieć pieniądze. Pieniądze też obrotowe, dzięki którym możemy inwestować w marketing, w specjalistów.
To może oni już nie są startupem, skoro mają takie stabilne przychody.
Jeżeli chodzi o ich rozwiązanie w chmurze, to wydaje mi się, że są startupem, ponieważ definicja startupu według mnie jest taka. Jest to firma, która ma szansę rozwinąć się ponadprzeciętnie. Czyli tutaj mówimy o rozwiązaniu, które może być stosowane globalnie w Nowym Jorku czy w Pekinie. I dlatego to spełnia wszelkie definicje startupu.
I dlatego wygrali.
I dlatego wygrali, między innymi.
Czy teraz będziecie ich ewentualnie wspierać własnym kapitałem, żeby mogli się bardziej rozwijać?
Na pewno rozpoczniemy rozmowy w tym kierunku.
Czy już macie pierwszego wspierającego anioła biznesu, można powiedzieć w cudzysłowie instytucjonalnego, bo pieniądze są potrzebne na rozwój.
Tak, od początku pilnowaliśmy tego, by jak najszybciej dotrzeć do klienta, jak najszybciej sprzedać produkt pierwszych klientów i na feedbacku zdobytym u tych klientów budować dalej. Teraz nasza sytuacja jest już dużo lepsza, ale wyjście szeroko za granicę wymaga ogromnych nakładów finansowych. Zobaczymy, jak to się dalej potoczy.
Będziemy śledzili wasze postępy. No i teraz właśnie wykorzystamy wiedzę pana Daniela Dereniowskiego z HugeTech z Rzeszowa. Przyglądał się pan startupom Polski Wschodniej, zbierał pan te informacje. No i z tego, co do mnie już dotarło, wynika, że Rzeszów, Lublin wyprzedza Białystok. A jeszcze do niedawna my na ścianie wschodniej byliśmy liderami. Dlaczego?
Znaczy, jestem tutaj troszkę adwokatem diabła, natomiast my w Rzeszowie staramy się budować zgraną jakby społeczność i tworzyć dużą podaż projektów. My osobiście prowadzimy w Rzeszowie inkubator technologiczny, ale widzimy, że cała ściana wschodnia tutaj się bardzo mocno rozwija, bo za miesiąc będziemy mieć taki inkubator technologiczny tutaj u Państwa w Białymstoku, a mam nadzieję, że również za półtora miesiąca w Lublinie, więc budujemy siatkę takiego wsparcia prywatnego dla startupów. Ponieważ no, wszyscy jesteśmy teraz na fali wznoszącej, jeśli bym miał powiedzieć, czy Rzeszów i Lublin wyprzedza, to tak bym powiedział, że są trzy rodzaje kłamstwa, tak? W tym statystyka, jeśli chodzi natomiast o badania. No, to, co na pewno to badanie pokazuje, że troszkę lepiej Rzeszów i Lublin wypadły pod kątem ilości startupów, które wzięły udział w tym badaniu. Natomiast bardzo ciężko jest porównać, w którym z tych miast realnie tych projektów jest więcej.
No, ale słyszałem, że w Rzeszowie na przykład jest lepsza komunikacja.
Tak.
Bardziej rozpoznany rynek startupowy i tak dalej.
Znaczy, my operujemy, tak jak mówię, w Rzeszowie, natomiast wydaje mi się, że tutaj faktycznie to, co ja mogę powiedzieć w przeciągu ostatnich trzech lat, to że bardzo mocno rozwinął się w Rzeszowie, na całym Podkarpaciu, system współpracy instytucji otoczenia biznesu, w tym funduszy i innych po prostu podmiotów. I to dzięki jakby takiej szerokiej koalicji współpracy, no powiedzmy, że dość łatwo nam dostać się do poszczególnych projektów i też ta wiedza na temat ilości tych projektów w danym terenie rośnie. No a to też jest konsekwencją tego, że te projekty, ludzie z pomysłami wiedzą, gdzie trafić i często są też odsyłani do, moim zdaniem, bardziej właściwych instytucji, które są potrzebne im na danym etapie rozwoju i to też może wpływać na to, że ta liczba przynajmniej tak nominalnie, chociażby w tym badaniu Startup Poland jest troszkę większa niż w Białymstoku, ale tutaj wydaje mi się, że same platformy startowe, które są dla całej Polski Wschodniej, to będzie mnóstwo nowych projektów. Martwię się tylko o ich jakość. Mam nadzieję, że będą dobre.
Też mam taką nadzieję. To porozmawiajmy, dlaczego tak się stało, że mamy tę startupową zadyszkę, tak bym to określił. Czego brakuje, co trzeba by było błyskawicznie zorganizować, żeby no, te firmy powstawały, było ich więcej z ciekawszymi pomysłami?
Przede wszystkim trzeba stawiać na logistykę i komunikację. Bo jeśli mamy jakiś projekt i chcemy wyprodukować, nie wiem, jakieś krzesło, które będzie, nie wiem, futurystyczne, dość ciekawe, niszowe, na początku to co? Jak chcemy wyprodukować, to musimy na początku znaleźć stal, drzewo, plastik, cokolwiek. Potem kogoś, kto nam to zakonstruuje, wymodeluje, zrobi MVP. A chcąc to usprawnić i żeby się bardziej rozwijać, musimy mieć wszystko w jednym miejscu. Tak jak na przykład działa klaster obróbki metali. Tak jak my szukamy kooperanta, powiedzmy, do obróbki albo do spawania konstrukcji, idziemy do klastra, bo wiemy, że oni mają kompetencje, żeby znaleźć firmę, która nam coś zrobi. Wiemy, że to jest potrzebne, to widać bardzo za granicą, szczególnie w Niemczech, że oni wpierw firmy się skupiają lokalnie na rozwiązaniu jakiegoś problemu nad produktem i dlatego tak się rozwijają.
Czyli komunikacja między startupami i logistykę.
Dokładnie.
Czyli takie większe wsparcie. A z waszego punktu widzenia, czego brak tutaj na tym lokalnym białostockim rynku, no, żeby startupy no, nie miały tej zadyszki?
Myślę, że z jednej strony trochę wzorców do naśladowania, czyli takich dobrych przykładów, które już się wyskalowały i można naśladować. Z drugiej strony
jeden też, wzorzec stoi.
Tak. Z drugiej strony też specjalistów, których naprawdę mnóstwo wyjechało z naszego województwa i teraz tak naprawdę jako firma poszukująca osób do współpracy musimy naprawdę w tym wyścigu uczestniczyć razem z innymi firmami o tych ludzi, których mamy tutaj na rynku.
Czyli o programistów.
Między innymi, tak.
Czyli brak wykwalifikowanej kadry, bo ta, która była, na tyle się wyuczyła, że mogła była wyemigrować.
To były jeszcze takie czasy, gdzie w Białymstoku było trudno dobrą pracę w IT, więc gro osób uciekało do Warszawy albo też dalej. Teraz chcielibyśmy, żeby wrócili.
Czyli tam bariera zatrudnieniowa już daje o sobie znać.
Bariera zatrudnieniowa zawsze była, teraz jest po prostu bardziej widoczna, ponieważ pojawia się coraz więcej firm, coraz więcej specjalistów. Rynek się nasyca, ale nie na tyle szybko, żeby pracodawcy nie zauważyli tego nadmiaru ludzi. Także nie powiem, że jest walka o pracownika, natomiast pracownik jest kluczową wartością firmy i w IT wydaje mi się, że tak naprawdę największą wartością. Dlatego Netguru dbamy o pracowników, oprócz tego, że oferujemy bardzo atrakcyjne warunki finansowe, proponujemy też szereg benefitów, które są no, poza finansowymi dodatkami do pracy.
No ale wy już jesteście, że tak powiem, firmą, która okrzepła. Macie co zaproponować, a startup dopiero no, wciąga powietrze. Jeszcze nie wiadomo, co z nim zrobi.
Jeżeli mówimy o startupach, na przykład takim, jakim był Bitcraft, no to udało nam się zatrudnić w ciągu 2-3 lat 50 osób, od 4 do 50. Nie mieliśmy dużo finansów, nie mogliśmy zaoferować dużo jakichś benefitów finansowych, natomiast atmosferę, która panowała w takiej firmie, taką typową startupową atmosferę, udało nam się i ściągnąć, i zatrzymać bardzo fajną kadrę. Także nie wszystko to pieniądze, nie wszystko kręci się wokół pieniędzy, jeżeli chodzi o pracowników, o dobrych i lojalnych pracowników.
W Pana opinii, co trzeba by zrobić, żeby podlaskie startupy zaczęły się dynamiczniej rozwijać, żeby ta zadyszka nam przeszła?
Przede wszystkim powinny przestać obserwować tylko bardzo ładne przykłady amerykańskich startupów, które mają bardzo duże finansowanie z Doliny Krzemowej, tylko wziąć się do roboty, iść do klientów i zacząć sprzedawać swoje produkty. To jakby od tego trzeba zacząć, od ciężkiej pracy. I od pamiętania na każdym etapie rozwoju swojej firmy, że to klient daje nam pieniądze, nie jakiś fundusz, nie bank. Tak naprawdę powinniśmy gro pieniędzy wyciągać od klientów.
No, ale to taka uniwersalna zasada. Czy na przykład w Białymstoku osłabiło się takie wsparcie instytucjonalne, takie dociskanie tych młodych ludzi do tego, żeby jednak chcieli wymyślać, tworzyć te firmy? Bo pieniądze, słyszałem, są i to duże.
Pieniądze są duże, ale też trzeba pamiętać, że nie dla każdego. Fundusze inwestują przede wszystkim w ludzi, którzy mają świadomość cash flowu, mają świadomość drogi, którą muszą przebyć do tego, żeby być wyżej i mają świadomość różnych problemów, które mogą się pojawić im po drodze. Natomiast jest bardzo dużo instytucji, do których można się zgłaszać po taką pomoc, chociażby Podlaska Fundacja Rozwoju Regionalnego czy Podlaski Fundusz Kapitałowy.
Polska Agencja Rozwoju Przedsiębiorczości i tak dalej.
Dokładnie. Tam pracują praktycy, którzy widzieli, ja sam widziałem kilkaset firm, w sensie oceniałem, rozmawiałem z zarządami, właścicielami. Widziałem, dlaczego im się powiodło i dlaczego niektórzy mają duże trudności finansowe, więc warto korzystać z wiedzy innych. Ponadto w dobie internetu jest bardzo duża łatwość dotarcia do innych przedsiębiorstw działających w podobnej branży. Warto się dzielić ze sobą swoimi doświadczeniami. Jeżeli mówimy o startupach, jeżeli komuś udało się już pozyskać finansowanie, to drogi młody przedsiębiorco, udaj się do właściciela tamtej firmy czy prezesa, umów się z nim na kawę i wysłuchaj, jak to jest naprawdę prowadzić firmę.
W Pana opinii, co jeszcze trzeba było poprawić, żeby było łatwiej startupom?
My skorzystaliśmy z programu startowego i wydaje mi się, że takie programy startowe są ważne, bo znamy dużo naprawdę pomysłowych i mogących faktycznie wykonać te rzeczy osób, ale one mają już stabilną pracę, mają powiedzmy ustabilizowaną tą sytuację osobistą, rodzinę, nieraz im jest trudno zacząć. Nam na przykład te platformy startowe i stabilne finansowanie pozwoliło faktycznie działać przez 2 lata i rzeczywiście zacząć w tym, na samym początku, to po prostu zawsze długo trwa w B2B, więc my akurat oferujemy w B2B, więc ten pierwszy rok, który jest trudny, mogliśmy spokojnie jakby pracować. Poza tym druga rzecz to jest wszystko, co tak naprawdę do tej pory otrzymujemy, to otrzymujemy od ludzi, więc trzeba wychodzić. Ważna jest współpraca, na przykład w Białostockim Parku Naukowo-Technologicznym, chociażby jest to środowisko, w którym my rozmawiamy, my mamy kontakty. Warto wychodzić na tego typu wydarzenia, jak ten kongres chociażby. Warto rozmawiać i pokazywać się. Nagle pojawiają się kontakty, pojawiają się zapytania. To jest bardzo cenne.
Co zrobić w panów opinii, żeby białostockie startupy, które mają genialne rozwiązania, które sprzedają się na całym świecie, były znane w Białymstoku?
No tutaj trudno mi powiedzieć. Tak naprawdę zależy, jaki, że tak powiem, jest rynek. Nieraz są to typowo specyficzne rynki, które nawet nie sprawdzają się dla nas.
Tak? Ale nawet jak nie zyskacie klienta, to żeby mieszkańcy Białegostoku wiedzieli, że możemy się szczycić waszą firmą.
Media, wydarzenia lokalne.
A mi się wydaje, że takim firmom to wcale nie jest potrzebne. Tak? Oni zarabiają pieniądze na świecie i czy oni będą znani w Białymstoku, czy w Łapach, czy w Sokółce, to nie zmieni ich pozycji.
No ja wiem, że nie. No ale fajnie by było, myślę, jako mieszkaniec Białegostoku, gdybym wiedział, że są takie firmy, mają taką pozycję na rynku i tak dalej. Czy nie powinna powstać taka platforma, gdzie można by spokojnie znaleźć wszystkie informacje o podlaskich startupach?
Myślę, że nie każdy chciałby się dzielić tymi informacjami, a jeśli chcielibyśmy już się chwalić tym, co mamy tutaj lokalnie, a jest bardzo dużo firm, które działają na cały świat, to na pewno takie spotkania jak ten kongres. Można wypuszczać jakieś biuletyny, robić w planerze jakieś spotkania, żeby się po prostu poznawać bliżej, tak?
Czyli nieśmiertelna białostocka zasada. Ciszej jedziesz, dalszy budzisz.
Coś w ten deseń.
W pana opinii.
Myślę, że to zadanie też trochę jest dla was, żeby opowiadać w Białymstoku o tym, jakie firmy są i docierać do mieszkańców, tak? Z takimi informacjami.
Dziękuję za poradę, dziękuję za wskazówkę w panów opinii.
Wydaje mi się, że wszystko w rękach mediów, ponieważ firmy takie jak nasze skupiają się raczej na ekspansji za granicę, na marketingu za granicą, natomiast wydaje mi się, że fajnie by było rozpromować to wśród lokalnych społeczności czy wśród znajomych, że taka firma jest, czy że jest szansa taką firmę zbudować, że każdy z Białegostoku, czy z Podlasia, czy z Łap, czy z Sokółki jest w stanie wybić się i iść dalej niż tylko granice województwa. Także myślę, że jest to bardzo potrzebne, natomiast no, tutaj duża rola w mediach, żeby o tym pisać, żeby nie tylko łapać się z informacji prasowych na temat dużych, międzynarodowych firm, ale też pokazywać te malutkie, które mają potencjał i za parę lat będą już olbrzymie.
Zgodzę się tutaj z przedmówcą, że w dużej mierze trzeba było przerzucić odpowiedzialność na media, żeby zaprosić młodych przedsiębiorców. Jakby tutaj mamy dobry przykład, czyli Wschodni Kongres Gospodarczy, Top Startup Polski Wschodniej, gdzie możemy się spotkać w takim gronie, gdzie młodzi przedsiębiorcy opowiadają o tym, o swoich pomysłach, o swoich marzeniach i o tym, jakie problemy mają na co dzień. Natomiast wydaje mi się, że trzeba było jakby więcej inicjatyw w tym kierunku, żeby zapytać młodych ludzi, słuchajcie, no co robicie takiego ciekawego? Gdzie jest wartość dodana w waszym produkcie? Czy potrzebujecie pracowników? I wydaje mi się, że przedstawiciele startupów bardzo chętnie będą korzystali z zaproszeń.
A w pana opinii, jak to z Rzeszowa widać?
Ja bym powiedział, że tutaj bardzo ważną rolę jest na przykład konkretna działania władz miasta. I czasami to jest coś takiego, że można wydać 5000 zł, zrobić świetny materiał promocyjny o najlepszych startupach w danym mieście lub regionie i samymi kanałami social mediowymi na przykład danego miasta to wypuścić. To też jest coś, co jest, powiedzmy, lean startup tanio, ale żeby zażarło, tak? Więc to też są takie, tutaj jest faktycznie, nie będę już rzucał na media, bo media też muszą mieć ciekawe tematy. Natomiast też władze miasta, promując tak naprawdę siebie, promują też dane projekty technologiczne.
I odwrotnie. Projekty promują również miasto.
Dokładnie.
Dziękuję bardzo. Dzisiaj rozmawialiśmy w naszym programie o startupach, a w audycji uczestniczyli Daniel Dereniowski, HugeTech z Rzeszowa, Michał Wasilewski, NetGuru, Maciej Dardziński, Podlaski Fundusz Kapitałowy, Grzegorz Ciwoniuk i Łukasz Skłodowski z Elastic Cloud Solutions. Jeszcze raz gratulacje. Najlepszy startup Polski Wschodniej w 2018 roku. Filip Brzeziński i Tomasz Płoński, Elektro Alex oraz Łukasz Łapiński, Pacomatic. Dziękuję panom bardzo za udział w audycji. Dziękuję również państwu za uwagę. Lech Pilarski, do usłyszenia.